Drodzy współbracia, w trudzie kapłańskiego posługiwania, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, pątnicy. Przeżywamy już piąty miesiąc roku wiary. Ta dekoracja, która tu stoi przed ołtarzem, przy ambonce, która ukazuje Ewangeliarz, katechizm Kościoła katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II, przypomina nam to wielkie wydarzenie, kiedy papież Benedykt XVI 11 października ubiegłego roku otworzył rok wiary. I zapewne z tego miejsca padały już wiele razy określenia, tłumaczenia, po co jest rok wiary. Sam papież na samym początku, kiedy ogłaszał rok wiary, mówił: wielkim problemem współczesnego Kościoła jest nieznajomość wiary, analfabetyzm religijny, który uniemożliwia nam rozwój i umocnienie jedności. Dlatego też my sami musimy na nowo przyswoić sobie treść wiary jako bogactwo jedności, a nie jako zbiór dogmatów i przykazań. Nie można żyć w niedojrzałości duchowej, niedojrzałości wiary. Te miesiące, które już minęły od tego czasu ogłoszenia tegoż dokumentu papieskiego Porta Fidei, podwoje wiary, uświadamiają nam, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa wiara. Ten czas to wielkie pytanie o naszą wiarę, o swoją wiarę, o moją wiarę. Czy wedle zasad świętej wiary staram się postępować? Czy według zasad wiary świętej staram się żyć? Czy żyję tak, jak naucza święty, powszechny i apostolski Kościół? To wielkie wyzwanie. I papież w tymże dokumencie otwierającym rok wiary zachęca do tego, abyśmy codziennie odmawiali wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego lub nawet wierzę w jednego Boga, bowiem te symbole wiary, bo tak się nazywają te modlitwy, w sposób skondensowany streszczają podstawowe prawdy wiary. Natomiast katechizm Kościoła katolickiego w sposób bardzo szczegółowy omawia te podstawowe prawdy wiary. Dlatego też w roku wiary płynie zachęta ze wszystkich kościołów, ze wszystkich ambon, aby wziąć do ręki katechizm Kościoła katolickiego czy katechizm Kościoła katolickiego Jukat dla młodych, bowiem tam w sposób bardzo skondensowany są podane prawdy Boże. Jest także kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, co nam przypomina w sposób krótszy nieco, aniżeli sam katechizm, o podstawowych prawdach wiary. Chodzi o to, aby być bardziej świadomym swojej wiary. Chodzi o to, aby być odpowiedzialnym za swoje życie i postępowanie. Chodzi o to, aby mieć świadomość, że życie nasze nie kończy się z chwilą śmierci, ale dopiero jest przejściem do nowego życia. I ten czas dany nam jest po to, aby uczyć się odpowiedzialności za swoją wiarę i odpowiedzialności za swoje życie i postępowanie. Rok wiary ma nam przypominać, że życie nasze nie kończy się z chwilą śmierci, ale dopiero się zaczyna. I dlatego też trzeba ten dar życia, dar czasu, jaki Pan Bóg nam daje, przeżyć jak najowocniej, jak najpiękniej. I rok wiary przypomina nam, że winniśmy trzymać się zasad wiary, przykazań Bożych, kościelnych, Ewangelii Świętej, bo to są normy, tak jak znaki drogowe, które pokazują nam, jak bezpiecznie dojechać czy dojść do celu. I to jest wielka zachęta, abyśmy przyglądnęli się swojemu życiu. To są czytelne znaki i jednocześnie zachęcające nas do tego, aby ich nie lekceważyć, ale żeby ich przestrzegać, bo są to wskazówki bardzo cenne, mówiące nam o tym, jak dojść do niebieskiej ojczyzny, do szczęścia wiecznego, niczym niezmąconego. Przecież święty Paweł powie, że jest to szczęście niewyrażalne, nieopisywalne. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum ludzki nie jest w stanie pojąć tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Któż z nas nie chciałby być człowiekiem szczęśliwym? Każdy z nas marzy o szczęściu i żeby to szczęście trwało jak najdłużej. Rok wiary ma nam pomóc, abyśmy bardziej stawali się świadomi uczniów Jezusa Chrystusa. Aby każdy z nas miał tę świadomość, jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jestem w Jego szkole, w szkole Ewangelii, w szkole Kościoła Świętego, który przypomina mi Ewangelię. Rok wiary ma ożywić naszą wiarę. Czy tak będzie? Zależy tylko od nas. Ziarno wiary zostało zasiane w naszych umysłach i sercach w momencie Chrztu Świętego. To było nasienie rzucone na glebę naszego serca. Od środowiska, w jakim wzrastaliśmy, rozwijaliśmy się, zależy, jak ta wiara wzrastała, rozwijała się. Największe znaczenie miał zawsze dom rodzinny. Ojciec, matka, przykład babci, dziadka. To są takie źródła oparcia w wierze, bowiem od nich, od starszych, od rodziców, dziadków uczymy się wiary, zasad świętej wiary. Przyjmując chrzest, zobowiązaliśmy się do tego, aby swoją wiarę wyznawać życiem, a potwierdziliśmy to jeszcze w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zobowiązaliśmy się, przyjmując ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, abyśmy wiarę swoją mężnie wyznawali, żebyśmy się wiary świętej nie wstydzili, a w razie czego, żebyśmy nawet wiary świętej bronili. Czy tak jest? Nie każdy sobie odpowie na to pytanie. Kiedyś zdamy sprawozdanie przed Bogiem. Wyznanie wiary w momencie Chrztu Świętego było poprzedzone wyrzeczeniem się szatana, złego ducha, po czym kapłan kończył tę modlitwę takimi słowami. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zwróćmy uwagę na to określenie. Wyznanie wiary jest naszą chlubą. Czy cenimy to sobie, że jesteśmy ludźmi wiary? Czy chlubimy się tym, że zostaliśmy obdarzeni łaską wiary? Odpowiedzmy sobie na to pytanie, bo jak pisze Ojciec Święty, Benedykt XVI, wiara pomaga żyć, radować się i cierpieć. Odpowiedzmy na to wezwanie. Sięgam do listu apostolskiego ogłaszającego rok wiary. To jest list bardzo obszerny. Zwrócę uwagę zaledwie na kilka momentów, aby później odnieść to do patrona tego sanktuarium, do świętego Andrzeja Boboli. I powiada Benedykt XVI, że wejście do kościoła jako społeczności ludzi wiary dokonuje się przez chrzest, przez wiarę, więc zachęca do tego, aby swoim życiem ukazywać siłę i piękno wiary. Próg wiary przekroczyć można wtedy, kiedy jest głoszone Słowo Boże, kiedy Słowo Boże jest słuchane, kiedy Słowo Boże jest przyjmowane, akceptowane, kiedy Słowo Boże jest wprowadzane w życie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je w swoim sercu. Poczuć smak pożywienia się Słowem Bożym. Piękne określenie. Poczuć smak Słowa Bożego. Słowo Boże to pokarm, który trwa na wieki. Iść za Jezusem, słuchając Go. W świecie zauważamy kryzys wiary, bo nie wszyscy słuchają Słowa Bożego. Nie wszyscy słuchają tego, co Pan Bóg mówi. Jest wiele trudności w wyznawaniu wiary, prawd wiary, jak również ich interpretacji. Trzeba wyruszyć w drogę, iść drogą, która ma mnie doprowadzić do Jezusa, do wiecznego zbawienia. Można się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Trzeba, jak Samarytanka, czerpać ze źródła wody żywej, z żywego słowa. Przypomina mi się tutaj wiersz Sergiusza Riabinina, który mówił: Ewangelię lubię czytać, Ewangelię lubię cytować, ale znajduję tysiące sposobów, aby jej nie zachowywać. Człowiek sobie wszystko wytłumaczy. I dlatego też na serio trzeba uwierzyć w Słowo Boże, w orędzie Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć zbawienie. Papież określa cel roku wiary, prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary w sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery. Zachęca, aby wiarę swoją nieustannie pogłębiać, aby dawać świadectwo wiary. Kolejny raz, tak jak w każdym miesiącu, spotykamy się tu w sanktuarium strachocińskim, sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Sięgam po encyklikę Piusa XII, która tak obficie była cytowana w czasie modlitwy różańcowej, która jest poświęcona świętemu Andrzejowi. I papież mówi: życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Przeżywamy rok wiary, blask wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się i wzrastała z biegiem lat. Ozdabiała go szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa. Sługa Boży, Pius XII, trafnie ujmuje przejawy jego wiary. O życiu wiarą mówi jego życie. Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół katolicki naucza i każe czynić. I całym sercem się do tego przykładał. Przykład dają święci. Jan Paweł II, beatyfikując Karolinę Kuskównę, pytał w Tarnowie, czy święci nie są po to, żeby nas zawstydzać? Czy całym sercem przykładam się do zasad wiary? Łaskę wiary otrzymał święty Andrzej Bobola w momencie chrztu świętego. W swojej rodzinie znalazł odpowiednią glebę, dzięki czemu wiara mogła się rozwijać. Wiara nie jest czymś statycznym, raz na zawsze zdobytym. Andrzej pogłębiał swoją wiarę przez głęboką pobożność, przez formację zakonną jezuicką. Dziś także, jak niegdyś, wielką rolę w przekazywaniu wiary odgrywa atmosfera domu rodzinnego. Podam kilka przykładów. Na drodze do wiary wielką rolę odgrywają dziadkowie czy babcie. Oto przykład opowiedziany przez Tomka Budzyńskiego, lidera zespołu Armia. Tak pisze: z babcią, u której spędzałem wakacje, robiliśmy głównie dwie rzeczy. Graliśmy w karty i chodziliśmy do kościoła. Głównie to graliśmy w Remika i w Makao, rzadziej w Tysiąca. Zabierała mnie na wszystkie możliwe nabożeństwa, msze, nieszpory do dominikanów w Tarnobrzegu. Kościół był cały, od podłogi do sufitu wymalowany. Do tego barokowy, piękny ołtarz, a w środku ikona Matki Boskiej Dzikowskiej. Nie słuchałem słowa ani kazań, miałem kilka lat, ale oglądałem i chłonąłem obrazy wymalowane na ścianach. Wpatrywałem się w pejzaż ze świętym Jackiem i myślałem, skąd i dokąd on idzie, opowiada muzyk w swojej autobiografii. Zaglądałem we wszystkie zakamarki. Kiedy kończyła się msza, namawiałem babcię, żebyśmy zrobili przynajmniej jedną rundkę dookoła. Wpatrywałem się w drzwi do zakrystii przy ołtarzu. Był na nich wymalowany anioł. Za tymi drzwiami znikali dominikanie. Wyobrażałem sobie, że przechodzą na drugą stronę, że te drzwi są bramą do nieba. Wakacje z babcią były cudowne. Byłem szczęśliwy. Bardzo kochałem babcię Anielę. Moja babcia jest aniołem w niebie. Czyż może być piękniejsze świadectwo? Posłuchajmy szczerych wyznań młodzieży szkolnej. Bowiem prosiłem swoich księży, żeby zrobili taką ankietę w szkole średniej, jak rozwijam, pielęgnuję swoją wiarę. Wypowiadała się młodzież klas licealnych i wynotowałem sobie szereg uwag. Swoją wiarę chciałabym pielęgnować każdego dnia i chociaż się staram, to często przegrywam z lenistwem, zmęczeniem, innymi zajęciami. Jednak każdego dnia, gdy wstaję z łóżka i nie mam ochoty wyjść z domu i pójść do szkoły, zaczynam chwalić Pana. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi się obudzić, bo wiem, że wielu ludzi nie dostało takiej szansy. Dziękuję za to, że mam dwie ręce i nogi, za to, że mnie nic nie boli. Dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mam. A On w tym czasie wlewa radość w moje serce i każdy dzień okazuje się być dniem pełnym radości, uśmiechu i dobroci. Często w ciągu dnia rozmawiam z Panem Bogiem. Gdy denerwuję się przed czymś ważnym, pytam sama siebie, czy ufam Panu Bogu? Bo wiem, że gdy ufam, to nie mam się czego obawiać, bo tego, który wszystko może, mam przy sobie. Wieczorem, przed pójściem spać, podsumowuję swój dzień i staram się przeczytać chociaż mały fragmencik Pisma Świętego albo książki pogłębiające wiarę. Chwali uczestnictwo we mszach świętych o uwolnienie, o uzdrowienie. W moim, chciałbym szczególnie wyakcentować, w moim życiu mam ogromne szczęście, że mam pełną rodzinę, z którą mogę o wszystkim porozmawiać, a także wspaniałych przyjaciół, którzy nie wstydzą się swojej wiary i z którymi często rozmawiam o Jezusie. Wspaniałe świadectwo młodego człowieka, dziewczyny. Ktoś inny wyznaje, bardzo szczerze, w życiu codziennym nie jest łatwo zachować silną wiarę. Jak nie ulec pokusom współczesnego świata i nie dać się zdominować przez społeczeństwo? Gdzie szukać szczęścia? Jak zachować silną wiarę? Z pomocą przychodzi Jezus. W codziennej modlitwie zawsze proszę Go o umocnienie mojej wiary i możliwości czynienia dobra. I wymienia tradycyjne praktyki religijne, które pomagają w rozwijaniu i pielęgnowaniu swojej wiary. Możemy powiedzieć, ile może pobożna babcia, jak ważna jest atmosfera domu rodzinnego. Tam dokonuje się pielęgnowanie wiary. Jak wiele zależy od rodziców dziecka. Są też inne odpowiedzi smutne. Nie pielęgnuje swojej wiary. Hanna Malewska w książce Przemija postać świata opisuje życie wspólnoty z przełomu V i VI wieku. Wiara mieszkańców tejże wspólnoty była prosta i niepogłębiona. Pisze, nawet najdziksi zbóje żegnali się za maszyście i oburzali, najczęściej szczerze, jeśli ich ktoś posądził, że nie są chrześcijanami. Któż jednak miał wiarę żywą i zdolną, o, nie do przeniesienia góry, lecz do odmiany jednej zakorzenionej myśli czy wygodnego zwyczaju. Urządzili życie z grubsza wedle Chrystusa, po czym pędzili je każdy dla siebie. A dziś? Iluż jest takich ludzi, którzy naukę Kościoła, Ewangelię Świętą zachowują tak z grubsza tylko, kontestując, traktując wybiórczo prawdy wiary. Wiara w Pana Boga jest prawdziwą mądrością. Obecności Pana Boga nikt i żadnymi sposobami nie wykreśli z ludzkiego życia i serca. Czasy dzisiejsze nie są łatwe dla wiary. A czy czasy, w których żył święty Andrzej Bobola, były łatwe do wyznawania wiary? Człowiek łaknie Boga. Ernest Hemingway napisał kiedyś, człowiek bardziej łaknie Boga, aniżeli chleba i wody. Nie zawsze ma tę świadomość pragnienia. Dziś nie jest łatwo wyznawać swoją wiarę. Jakie więc dziś spotykamy zagrożenia dla wiary? Jest taka zasada. Wiara i życie idą w parze. Tylko. Jaka wiara? W co wiara? Wiara w kogo? Wiara w co? Czy wiara w Boga przekłada się na życie? Popatrzmy na życie w niektórych aspektach. Współczesny człowiek popada często w bezsens. Ulega nudzie lansowanej przez celebrytów. Ich zasady prowadzą do relatywizmu, obojętności. Oni opowiadają o swoim odejściu z Kościoła, który ich zdaniem ich krępuje, trzyma na uwięzi. Obserwujemy lekceważenie przykazań bożych, kościelnych, ośmieszanie. Spotykamy konsumentów życia, którzy nie liczą się z bożymi przykazaniami i przeżywają jakiś dziwny spokój sumienia. Obserwujemy bezkrytyczne wsłuchiwanie się w głos mediów. Doświadczamy tolerancji dla spraw demonicznych, diabelskich, złych. Przewodnikiem życia i doradcą niejednego, szczególnie młodego człowieka jest internet, gdzie wszystko znajdzie. Odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdzie można znaleźć wskazówki, co nie daj Boże nawet, jak wystąpić z Kościoła. Zagrożony jest tradycyjny model rodziny. Jako ostoja trwałości i nowego życia propaguje się związki partnerskie, związki jednopłciowe. Zmienia się obraz przeżywania świąt. Niektórym łatwiej jest w czasie Bożego Narodzenia wyjechać na narty w Alpy, aniżeli urządzić wigilię w swoim domu. Lekceważenie zasad moralnych, czystości, tempota moralna. Obserwujemy przyswajanie albo takie przyzwyczajanie ludzi do pewnego modelu życia dotychczas nam obcego, jak związki partnerskie. Nie jeden człowiek jest zmęczony życiem i jak tchnąć w jego wnętrze nowego ducha. Co się musi zmienić u nas, żebyśmy zaczęli inaczej wartościować, inaczej postępować? Świat nie zawsze chce przyjąć Chrystusa. Czytamy w Ewangelii o pobycie Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie. Piękną naukę wygłosił tam Pan Jezus. I co? Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, żeby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Dlaczego wyrzucili Jezusa z synagogi z Nazaretu? Bo nie uczynił żadnego cudu, a przecież z Nazaretu pochodził. To tak bardzo oburzyło mieszkańców Nazaretu. Oni chcieli dyktować Jezusowi, co on ma robić. Ale czy uwierzyliby w jego mesjańskie posłannictwo? Nie uwierzyli. Jezus daje wspaniałą lekcję do przemyślenia. Najpierw trzeba się nawrócić. Dziś też nie jest łatwo głosić Ewangelię. Pocieszenie może być to, że Pana Jezusa nie słuchali, Pana Jezusa ośmieszali, świętego Pawła ośmieszyli, wielki gorliwiec głoszenia dobrej nowiny nie spotkał się ze zrozumieniem, kiedy głosił Ewangelię w Atenach na Areopagu. Powiedzieli, zlekceważyli go, posłuchamy cię o tym innym razem. I na tym się skończyło. Często można usłyszeć w rozmowie, na przykład w kancelarii parafialnej, proszę księdza, dziś są inne czasy. Czy święty Andrzej Bobola też by tak powiedział, że dziś są inne czasy, więc nie zachowujemy przykazań, bo są inne czasy? Pytanie najważniejsze. Kto tworzy te inne czasy? Kto tworzy inne czasy? My jesteśmy twórcami tego czasu, tych zasad. Ty i ja, każdy z nas. Więc od nas to zależy, a nie od jakichś tam wyimaginowanych czasów. Tak, to nie jest usprawiedliwienie. Dziś bowiem pojawia się wielu fałszywych nauczycieli, którzy głoszą fałszywe nauki. Ludzie im ulegają. Dziś uświadamiamy sobie, że Jezus jest naszym Zbawicielem i On jest jedynym ewangelizatorem. Trzeba wrócić z zapałem do czytania Pisma Świętego, autentycznej świętości życia poprzedzonego nawróceniem. Dziś wielkie wyzwanie nad nami, przed nami, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa, aby dawać dobry przykład swojej wiary. Słowa bowiem pouczają, a przykłady pociągają. Kiedyś filozof niemiecki Fryderyk Nietzsche, który nienawidził Kościoła, nienawidził chrześcijan, powiada mniej więcej tak. Rzeczą bezużyteczną jest to, byście wy, chrześcijanie, bezustannie próbowali udowadniać nam, że macie rację, że wasze zasady są jedyne, niepowtarzalne, że trzeba czytać Biblię. Biblia powinna być wypisana na waszych twarzach. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Biblia wypisana na twarzach. W umyśle, w sercu, w oczach, na rękach. W działaniu trudne zadanie, ale możliwe. Trzeba choćby próbować, ale tak na serio. Co więc mamy robić? To najważniejsze pytanie. Możliwości jest wiele. Nie lubimy, gdy nam ktoś nakazuje, musimy, powinniśmy. Jesteśmy ludźmi wolnymi. Oto dziś kładę przed tobą przykazania. Wybieraj. I będziemy odpowiadać za wybory swoje, jakich dokonaliśmy, dobre lub złe. Czym wypełnimy tęsknotę za nieskończonością? Czy odczuwamy taką tęsknotę? Czy słowa Ewangelii przyjmujemy z wiarą? Czy w ogóle słowa Pisma Świętego? Jakie to ma przełożenie na życie? Dziś świat woła o świadków wiary, a nie tylko samych nauczycieli. Popatrzmy na świętych, głównie męczenników, świętego Andrzeja Boboli, jak on okrutnie cierpiał. Przez niektórych jest nazywany największym męczennikiem Kościoła, który w sposób najokrutniejszy został potraktowany. Czy nie jest tak, że życie odbiega daleko od norm moralnych, od norm wiary? Wiarę niszczy grzech śmiertelny, trzeba więc nawrócenia. Czy nie zanikło, czy nie zanika w nas poczucie grzechu? Nasila się skala utraty wiary. Dzieje się to przez zaniedbywanie praktyki modlitwy, praktyk religijnych, niedzielnej Eucharystii, życia sakramentalnego, traktowania świąt jako okazji do komercji, podobnie jak i takich uroczystości, jak pierwsza komunia święta. Pyta chłop, mówi chłopczyk przygotowujący się do pierwszej komunii świętej. Pytają go, co chciałbyś otrzymać z okazji pierwszej komunii świętej. A ten chłopczyk mówi, przecież ja chcę Pana Jezusa. Nie rower, nie komputer, nie motorynkę. Mądrze. A tutaj się starają, żeby jak najwięcej prezentów. Jaki dramat jest nieraz w życiu młodego człowieka. Mówi mi jeden z księży. Poszedł na katechezę na drugi dzień po pierwszej komunii świętej do szkoły. Dzieci się chwalą, co otrzymały. Jeden chłopczyk drugiemu szepcze do ucha coś tam. Ksiądz się pyta, co ty mu mówisz? Spuścił głowę, nie odpowiada. Ale ja powiem księdzu, co on mi mówił. On mi mówił, że on nie wierzy i nie będzie chodził do kościoła tak jak jego tato. Ale dlaczego poszedłeś do pierwszej komunii? Bo chciałem wiedzieć, jaki prezent dostanę. Dom rodzinny, postawa ojca, postawa matki. Wszystko mówi. Tak więc, jak to jest ogromnie ważne, żeby zwracać uwagę na fundamenty, a nie na jakieś takie sprawy, które są mniej ważne. Co dziś powiedziałby nam Pan Jezus, gdy chodzi o naszą wiarę? Czy poznajemy zasady wiary świętej? Czy według tych zasad postępujemy? Czy wiara ma wpływ na nasze życie? Święty Andrzej Bobola za wiarę, w jej obronie poniósł śmierć męczeńską i to w sposób okrutny, wyszukany. Dziś słychać, jak ludzie mówią, teraz są inne czasy. Co to znaczy, że w tych innych czasach nie obowiązują Boże przykazania? Nie obowiązuje katechizm Kościoła katolickiego, Ewangelia. Czy naszemu świętemu łatwo przychodziło żyć wiarą? Przecież on się zmagał z różnego rodzaju trudnościami, ale Chrystus, który go powołał, zawsze był na pierwszym miejscu w jego życiu. Zakończę powiedzeniem świętego Augustyna, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Amen.